Michał Szafrański, wielkie brawa. Brawa, brawa, brawa.
Dzięki. Jestem. Dzień dobry. Co tak cicho? Dzień dobry. Zapytam najpierw, kto z was nie wie, kim jestem i jakiego bloga prowadzę? Kto nie wie? Dobra. A kto czyta mojego bloga? Super. A kto pożyczyłby mi stówę? Dobra, i o tym dzisiaj będę mówił, o zaufaniu. Ja nazywam się Michał Szafrański, dla tych, którzy nie wiedzą, od 3 lat prowadzę bloga Jak oszczędzać pieniądze, a od 2 lat nie pracuję już na etacie, utrzymuję się wyłącznie z blogowania. I dlaczego dzisiaj chcę mówić o zaufaniu? Bo zaufanie to jest coś takiego, co mnie uskrzydla. Zaufanie moich czytelników do mnie. Ta wiarygodność, którą się cieszę, pozwala mi przenosić mój biznes na zupełnie nowy poziom. I o tym dzisiaj będę mówił i to będę wam dzisiaj pokazywał. No właśnie, dzisiaj opowiem wam o zaufaniu. Na początek mam taką radę. Zaufajcie mi i śledźcie mnie na Twitterze. Będę miał dla was kilka informacji także w trakcie tej prezentacji. Warto to robić. Ale zanim przejdę do meritum dzisiejszej prezentacji, to chcę wam opowiedzieć pewną historię. Historię, która spowodowała, że mój blog powstał i że to, o czym będę mówił w dalszej części tej prezentacji, w ogóle jest możliwe. Cofając się w czasie, ja w 2007 roku, albo i wcześniej, można powiedzieć, większość życia byłem totalnym wariatem. Robiłem rzeczy ekstremalne, uważałem się za osobę kuloodporną, taką osobę, która czego się nie dotknie, to zamienia się w złoto, sukcesy zawodowe, sukcesy prywatne, wszystko w porządku. Tak było do 2007 roku. Pojechałem złapać pierwszy śnieg w polskich górach, pojechałem do Korbielowa na Pilsko. I wiecie, jak się stoi na tej górze i się wie, że jest się tym królem świata, to się wydaje, że wszystko jest możliwe. I niestety tym razem coś poszło autentycznie nie tak. Jeden ze skoków dłuższych na dosyć stromym zboczu skończył się w ten sposób. Ja jestem taki, jaki jestem. Jestem mały, lekki, więc odbijałem się jak piłka. Przekręcałem się przez głowę, lądowałem na nogach. Uderzałem deską o oblodzony stok. Skończyło się to tak, że piszczele nie wytrzymały. Gdzieś ta kuloodporność się skończyła. I problem polegał na tym, że jak pojawiłem się u lekarzy z tym moim złamaniem, to oni nie mogli uwierzyć, że to się wydarzyło na desce snowboardowej. Mówią, że nikt nie łamie 2 nóg na desce snowboardowej, a już szczególnie w taki sposób. Piszczele wbiły się w stopy. I dla mnie to był taki moment, w którym po raz pierwszy w życiu zderzyłem się z czymś takim, że nie mogłem polegać wyłącznie na sobie. Nie mogłem polegać wyłącznie na sobie. Musiałem zaufać innym. A wiecie, co mówili inni? Pierwszy kontakt lekarze. Mówili, nie wiadomo, co to będzie. Nie rokujemy. Czy będę chodził? Powinieneś. Czy będę biegał? Nie wiadomo. Dla mnie, dla osoby, która w ten sposób funkcjonowała dosyć ekstremalnie, to był koniec świata. 0 rokowań. Autentycznie wydawało mi się, że wszystko dobre, co w moim życiu, już się wydarzyło. Że przede mną nie będzie nic dobrego. I autentycznie świat mi się zawalił. To jest moja rzeczywistość, to co widzicie na tym slajdzie, to jest moja rzeczywistość przez kilka kolejnych lat. Wyglądało to w ten sposób, na tyle beznadziejnie, że moja żona, która jest zdeklarowaną przeciwniczką gier komputerowych, kupiła mi na tamtą gwiazdkę Call of Duty. Autentycznie. Bo to było jedyne, co mogłem robić. Leżałem sobie w łóżeczku i mogłem wyłącznie, byłem bezużyteczny, tak się zresztą czułem. I zrobiłem wtedy 2 rzeczy. Pierwsza rzecz, nie chciałem żadnej litości. Nie byłem otwarty na ludzi z zewnątrz. Nie chciałem litości. I powiedziałem sobie, dobra, będę zgrywał twardziela. Będę udawał, że nic się nie stało. Że to jest etap przejściowy w moim życiu, że ja z tego szybko wyjdę. I na zewnątrz byłem gościem, który świetnie sobie radził. Był uśmiechnięty, pomimo że leżałem, to czasami na kolanach się przemieszczałem, posprzątałem mieszkanie i tak dalej. Musiałem się czuć potrzebny. Ale w środku to było autentycznie więzienie. Ale chcę wam jedną rzecz powiedzieć. Coś, co mnie, można powiedzieć, że to było takie oszukiwanie siebie, oszukiwanie innych. Ale z drugiej strony to było też coś, co pomogło mi przyspieszyć cały proces mojej rehabilitacji. I wtedy nauczyłem się jednej rzeczy, że bez względu na to, w jak beznadziejnej sytuacji się znajdujemy, to my decydujemy, czy wybieramy pozytywne wyjście z tej sytuacji, czy negatywne. My decydujemy, jaką postawę obierzemy w stosunku do tych wydarzeń, które nam się przytrafiają. I była druga rzecz, którą to było postanowienie, którego dokonałem czekając na operację. Pomiędzy wypadkiem a operacją lekarze czekali, aż zejdzie opuchlizna ze stóp. To był tydzień czasu. I ja wtedy postanowiłem, że przebiegnę maraton. Wtedy, kiedy mi mówili, że nie wiadomo, czy będę chodził, powiedziałem sobie, że przebiegnę maraton. I można powiedzieć, że to jest takie absurdalne, totalnie absurdalne, niemożliwe do wykonania. Ale trzymałem się tej myśli kurczowo. Za każdym razem, kiedy jechałem na rehabilitację, pytałem mojej rehabilitantki, kiedy pozwolisz mi biegać. Ona mówi, stary, ty nie możesz nawet stanąć na dwóch nogach. Masz prawo w tej chwili poruszać się wyłącznie na wózku. Okej, ale kiedy będę mógł biegać? Co muszę robić, żeby móc zacząć znowu biegać? Ta determinacja była na tyle silna, że w 2008 roku, w czerwcu, pozwolono mi biegać, w czerwcu, pod koniec czerwca. We wrześniu, po 3 miesiącach, przebiegłem Nike Human Race'a, 10 km w Warszawie. Jeszcze z tymi blachami w nogach. Pod koniec roku miałem drugą operację, a w 2009 roku wystartowałem w maratonie warszawskim i problem polegał na tym, że go nie przebiegłem. Zszedłem z trasy na 32 kilometrze. I znowu, wiecie, zjazd w dół. I z zewnątrz wszystko wygląda w porządku. Sukcesy w pracy, fajne zarobki, ale w środku wrak. I 2012 rok był dla mnie taki dosyć przełomowy, bo zbliżałem się do 40. I powiedziałem sobie, dobra, Szafrański, to jest ostatni moment, kiedy możesz coś z tym zrobić. Ostatni moment, w którym możesz zrobić coś z maratonem, zamknąć ten rozdział w swoim życiu, uznać, że tego nie było. I chciałem również zaradzić pewnemu wypaleniu w pracy. Cały czas gdzieś tam szukałem odpowiedzi na pytanie, co jest dla mnie w życiu ważne. Bo wypadek tak mną szarpnął, że musiałem sobie zacząć zadawać takie pytania. I stwierdziłem, że zacznę się dzielić moją wiedzą. Chcę się dzielić moimi doświadczeniami, moją wiedzą w zakresie finansów osobistych, pomagać innym osobom, które po prostu swoich finansów nie ogarniają, być może są w długach. Na tyle, na ile potrafię. Ja nie uważam się za eksperta w tej dziedzinie. Wykonuję taką pracę u podstaw, po prostu dzielę się własnymi doświadczeniami. I wtedy sobie pomyślałem tak, dobrze, fajnie, będziesz się dzielił wiedzą, ale jak? I pomyślałem sobie, okej, dobra, być może blog. Okej, co ja wiem o blogowaniu? Nie wiem nic o blogowaniu. Wklepałem do Google'a hasło i wyskoczył mi film Pata Flynna, amerykańskiego blogera, który mówił, jak uruchomić swój blog w ciągu 4 minut. Wszedłem na ten blog, zacząłem go czytać, no i doznałem absolutnego olśnienia. Mówię, to jest ten facet, jest taki facet gdzieś tam daleko ode mnie, który robi dokładnie to, co ja bym chciał robić. Dzieli się swoją wiedzą za darmo, nie sprzedaje jej, za darmo. A jednocześnie świetnie zarabia na swoim blogu. Tu, jeżeli spojrzycie w prawy górny róg, to są miesięczne zarobki Pata na jego blogowaniu. W tej chwili to jest 120 kilka tysięcy dolarów miesięcznie. Te 3 lata temu to było 50-60 tysięcy dolarów miesięcznie. Mówię, wow, chcę wiedzieć, jak on to robi. Ale był pewien problem. Większość fajnych informacji Pat przekazuje za pośrednictwem swojego podcastu, czyli takiej audycji, której możecie posłuchać na swoich telefonach komórkowych. Ja mówię, jestem człowiekiem zapracowanym, nie mam czasu słuchać podcastów. I kolejne olśnienie, mówię, dobra, muszę kiedyś zrobić w końcu ten maraton, to może połączę jedno z drugim. Nie będę miał wrażenia, że bieganie to jest czas zmarnowany. Biegając będę słuchał podcastów. I uzasadniłem też przed sobą coś takiego. Mówię, ja nie chciałem kolejny raz startować w maratonie. Wiecie dlaczego? Najbardziej boli porażka po raz drugi. I powiedziałem sobie, okej, dobra, nawet jeżeli nie uda mi się przebiec tego maratonu, to przynajmniej zdobędę wiedzę, słuchając podcastów, która pomoże mi lepiej blogować. I tak też zrobiłem. W lipcu 2012 roku uruchomiłem mój blog. Miałem bardzo prosty plan na pierwsze 6 miesięcy do końca roku. Cały czas pracowałem jeszcze na etacie. Plan był taki, sprawdzić się, czy ja potrafię blogować 2 razy w tygodniu. Sprawdzić się, czy potrafię angażować moich czytelników, czy potrafię wchodzić z nimi w dyskusję. I kolejny punkt, czy tych czytelników na koniec roku będzie jakaś, no tak duża liczba dla mnie, 10 tysięcy osób miesięcznie odwiedzających mój blog, to była gigantyczna liczba. Znowu, kolejny cel teoretycznie nieosiągalny. Oczywiście równolegle biegałem i jak się biega, to i pracuję na etacie, i pracuję dodatkowo, to nagle zaczyna się dziać magia. Wpadamy w taki tryb, że po prostu ta praca nam w rękach się pali. W 2012 roku we wrześniu przebiegłem maraton. I dzięki temu, to jeżeli spojrzycie na te slajdy, to zobaczycie, że mam słuchawki w uszach. Cały maraton przebiegłem znowu, słuchając Pata Flynna, słuchając jego podcastów. Dodawał mi energii. To jest siła podcastu, ale to jest oddzielny temat, oddzielną prezentację na ten temat mogę zrobić. I na tym banerze podziękowałem tym osobom, które są dla mnie najważniejsze. I tam był wymieniony również Pat Flynn. Po prostu, jako odruch wdzięczności. Miałem cyknięte to zdjęcie, wysłałem do Pata. Wysłałem emocjonalny list, w którym dziękowałem mu za to, że pomógł mi pokonać, wspiąć się na ten mój Mount Everest, który był parę lat temu był totalnie dla mnie nieosiągalny. Wiecie, co się stało? To jest artykuł z października z kolei. Pat Flynn na swoim blogu opublikował moją historię. Zamieścił zdjęcia. I to jest takie, znowu, taki przykład. Idol, teoretycznie osoba nieosiągalna, gdzieś na drugim kontynencie, ma dużo czytelników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem dla niego nikim, a jednocześnie ta historia w jakiś sposób u niego rezonuje. I dzieli się nią ze światem jako pozytywnym przykładem tego, jaką siłę mogą mieć blogerzy. Że nieznanym osobom pomagają. Każdy z nas może być taką osobą. Nieznanym osobom pomagają. Ja się wtedy przekonałem po raz pierwszy, że rzeczywiście jest tak, że jeżeli my gdzieś te ziarna dobra rozsiewamy po świecie, to prędzej czy później coś z nich wykiełkuje. W jakiś sposób to do nas może wrócić. Ale z drugiej strony musimy też zaufać sobie. Musimy chcieć dzielić się z innymi tym, co mamy najlepsze. Jeżeli oczekujemy, że ktoś zaufa nam, to najpierw my musimy tą nić zaufania zbudować. I to jest nasza odpowiedzialność. Bo jeśli nie ufamy sobie, nie ufamy innym, to dlaczego nam miano by zaufać? Miałem taki później etap, że w styczniu 2013 roku powiedziałem mojemu szefowi, po pół roku blogowania i praktycznie zerowych zarobkach na blogu, powiedziałem mojemu szefowi, odchodzę. Odchodzę za pół roku. Dlaczego? Dlatego, że wierzyłem, że jeżeli załaduję 100% swojej energii w blog, to w jakiś sposób będę w stanie zarabiać za jego pośrednictwem na życie. Nie wiedziałem jak. Ale chciałem zaryzykować, byłem gotowy zaryzykować. Miałem oszczędności, które mi na to pozwalały. I ogłosiłem tą decyzję i po prostu od tego momentu coraz większe wątpliwości, czy dobrze zrobiłem, czy nie, czy ja na pewno jestem wystarczająco dobry, czy wystarczająco dużo wiem. I wtedy w lutym przychodzi do mnie takie zdjęcie. To zdjęcie zostało przysłane, to jest konferencja Michaela Hyatta, która się nazywa Platform Conference w Stanach Zjednoczonych. I Pat występował na tej konferencji, miał keynote, i pokazywał moją historię. Wiecie, jak się dowiedziałem? Nie powiedział mi o tym Pat. Ja o tej historii dowiedziałem się, bo dostałem zdjęcia od ludzi, którzy uczestniczyli w tej prezentacji. I to było absolutnie coś niesamowitego. I też kolejny taki błysk. Mówię, te historie powracają do mnie takim bumerangiem wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebuję. Dzisiaj jest tak, że nawet w takich chwilach słabości, kiedy no nie chce mi się pracować, no, wszyscy chyba tak czasami mamy. Przychodzi mail od czytelnika, który mówi, stary, dziękuję ci, dzięki tobie wyszedłem z długów. Banan na twarzy i zupełnie inaczej siadam do pracy. Marzec 2013, to jest konferencja, tam mamy Startup Zone. Będę traktował mój blog jako startup. W 2013 roku w marcu uruchomiłem moją firmę. Działalność gospodarczą, w której postawiłem sobie nadrzędny cel do końca tego roku. Że nadrzędnym celem firmy jest tworzenie świetnych treści. Nie jest celem firmy zarabianie. Założyłem, że do końca roku będę palił pieniądze, które mam. Palił moje oszczędności. Chciałem jednocześnie, żeby móc być wiarygodnym, w związku z tym starałem się być transparentny. Pokazywałem moim czytelnikom całą moją drogę. Pokazywałem, jak zarabiam. Pokazywałem, ile zarabiam. Pokazywałem, ile wydają. Pokazywałem plusy i minusy tego, że prowadzę ten swój własny biznes. I celem takim moim, który sobie wtedy określiłem, powiedziałem sobie, jeżeli moja firma kiedykolwiek będzie miała zarabiać pieniądze, to ja chcę zarabiać tylko tyle, ile potrzebuję. Powiedziałem sobie, 200 tysięcy złotych rocznie to jest taki poziom, który jest dla mnie umożliwiający spokojne życie mojej rodzinie, bez konieczności zastanawiania się nad tym, co jutro, czy pojutrze, czy w przyszłym miesiącu do garka włożymy. Taki minimalny poziom luksusu. I to jest taki benchmark, który będzie się przewijał przez te moje slajdy. Chciałem być obecny w wielu mediach, więc uruchomiłem własny podcast. Wiedziałem, jaka jest siła podcastu. Uruchomiłem własny podcast. Zachęcam do słuchania. Podcast się nazywa Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Jest dostępny w iTunesach, jest dostępny u mnie na blogu. Zdecydowanie zapraszam. Dzisiaj ponad 600 tysięcy pobrań, ponad 50 odcinków. Jeden z najbardziej popularnych podcastów w Polsce. I wiecie, co się wydarzyło między innymi w wyniku podcastu? To jest rok później. Na metę maratonu warszawskiego wbiega Paweł Krzos, czytelnik mojego bloga, chłopak z Wrocławia. Już się z nim spotkałem, już się widzieliśmy, już rozmawialiśmy, jak dobrzy kumple. Wbiega z podziękowaniami dla mnie. I moment, w którym ktoś wyraża w ten sposób wdzięczność dla was, a wy nawet nie wiecie, że cokolwiek na niego zrobiliście, to jest najlepsze, co można w życiu otrzymać. Po prawej stronie, wczoraj jak ćwiczyłem tą prezentację, to też mi łzy w oczach stanęły, ale to tak rzeczywiście jest. Strasznie to przeżywam. Po prawej stronie macie listę osób, które wygrały konkurs, który się nazywał Dobry Plan. To był konkurs organizowany przez firmę windykacyjną Kruk, która dla osób zadłużonych ogłosiła konkurs polegający na tym, żeby opowiedziały historię, w jaki sposób uporały się z długami. Mam list gratulacyjny z firmy Kruk. Dlaczego? Bo na tej liście jest 3 czytelników mojego bloga. Pierwsze miejsce, 3 miejsce i 1 z wyróżnionych. Jeżeli dostaję od Szymona, który dostał główną nagrodę, informację: stary, potrzebowałem tych 2500 zł, dziękuję ci za to, co robisz, to no, brak słów po prostu. Ale z drugiej strony powiedziałem wam, że moim celem nie było zarabianie pieniędzy. Jeżeli spojrzycie na moje wyniki za 2013 rok, to one nie są duże, ale dla mnie były gigantyczne. Pomimo, że nie chciałem zarabiać pieniędzy jako takich, oczywiście chciałem jak najbardziej, ale nie było to celem, to udało się zarobić przychód firmy 55 tysięcy złotych, koszty 45, zysk niewielki, tak? Ale zawsze, ale nadal daleko do tych 200 tysięcy, które określiłem sobie jako ten poziom odniesienia gdzieś tam w przyszłości. Na 2014 rok zrobiłem świetny biznesplan. Autentycznie. Powiedziałem sobie: dobra, to jest ten moment, w którym na czymś chcę zacząć zarabiać, ale blog będzie zawsze za darmo. Ja nie wierzę w paywallę. Ja nie wierzę w to, że w Polsce będzie się płaciło za dobre treści, autentycznie, ale uważam, że to obowiązkiem osób, które tworzą te dobre treści, te świetne treści, jest to, żeby znaleźć model zarabiania na nich. Na nich bądź w ich okolicy. Czyli mój blog będzie zawsze za darmo. Ale z drugiej strony chciałem pisać ponadczasowe wpisy, tak żeby treść, którą tworzę, była aktualna zawsze, a nie tylko w momencie publikacji. W ten sposób uciekam portalom. Nie konkuruję z nimi w żaden sposób. U mnie są treści, które wytrzymują próbę czasu. No i oczywiście pokazuję moje finanse, opracowuję własne produkty, czyli kursy na przykład internetowe, jak również zakładałem pewne współprace z partnerami, którzy mogliby chcieć gdzieś swoje logo na moim blogu pokazać. I plany planami, ale 2014 rok było tyle fajny, że już na początku roku w lutym otrzymałem 3 nagrody w konkursie Blok Roku, między innymi od Jacka, którego mamy w pierwszym rzędzie. Dziękuję Jacku jeszcze raz. Tych nagród było więcej. 2 miejsce w konkursie na ekonomiczny Blok Roku. I najważniejsza chyba dla mnie nagroda, którą dostałem właśnie w Gdańsku na Blok Forum Gdańsk. Nagroda dla społecznie odpowiedzialnego blogera. To jest dokładnie ta misja, którą ja chcę wykonywać. Ale jak jest takie zamieszanie, że macie nagrody, media się wami interesują, to bardzo trudno jest rzeczywiście skupić się na pracy, którą wykonujecie. To wszystko was odciąga. Mnie odciągało. W maju pojechałem na konferencję Alive do Berlina. Pojechałem, ponieważ występował tam ten człowiek. Czy ktoś go zna? Czy ktoś wie, kto to jest? Nie. To jest Chris Gilbo, autor takiej książki, która się nazywa $100 Startup. W Polsce to wyszło jako niskobudżetowy startup. Książki, która była dla mnie również dużą inspiracją, jak opuszczałem moją pracę na etacie. Spotkałem się z Chrisem, porozmawiałem z nim i wow, to jest normalny człowiek. Niczym się ode mnie nie różni. New York Times bestsellerów ma tam chyba ze 3 w tej chwili, tak? Ale normalny facet i normalnie rozmawiamy. I on mówi: Michał, po prostu rób swoje. Nieważne, co się wokół ciebie dzieje, rób swoje. Rób swoje. Wróciłem do Warszawy i w drodze do Warszawy zacząłem pisać artykuł, który złamał schemat, który określiłem na początku roku. Powiedziałem, że chcę pisać tylko ponadczasowe wpisy, a jednak stwierdziłem, że opiszę fajną promocję jednego z banków, ponieważ dzięki premii, która jest dawana w tej promocji, czytelnicy mojego bloga mogą uzyskać świetną stopę zwrotu. Inwestują 1000 zł na miesiąc, wyciągają 1100 tam z groszami złotych po miesiącu. Tak? No gigantyczna stopa zwrotu roczna. I co się wydarzyło? Ja zarabiałem na tej ofercie oczywiście, ale uczciwie powiedziałem o tym czytelnikom. To jest oferta w modelu tak zwanym afiliacyjnym, czyli jeżeli ktoś kliknie w link na moim blogu, przejdzie na stronę banku i założy tą lokatę, to ja otrzymam prowizję od banku za to, że przyprowadziłem klienta. Okej. Okazało się, że w ciągu tygodnia ponad 1000 osób zawnioskowało o taką lokatę, co w praktyce oznaczało, że w kilka dni zarobiłem kilkadziesiąt tysięcy złotych. To było dokładnie rok temu. Jeżeli spojrzycie na datę publikacji tego artykułu, 12 czerwca 2014, dokładnie rok temu kompletnie zmienił się model zarabiania na moim blogu. Piwotowałem, można by było powiedzieć, z perspektywy startupowców. I oczywiście, gdy w tej idei transparentności opublikowałem te wyniki, to wylądowałem na czołówkach wszystkich portali. Nagle bloger zarabia pieniądze, mówi ile zarabia i to są niemałe pieniądze. Czyli trochę w atmosferze sensacji to się wydarzyło. Ale dla mnie to był kolejny dowód na to, że dobro powraca, że jeżeli ja daję z siebie dużo, daję dobrą wartość, to znajdą się osoby, które chcą mi się odwdzięczyć, chociażby takim kliknięciem. Owszem, same mogą zarobić, ale niekoniecznie musiały zakładać tą lokatę przez mojego bloga. Wcale nie musiały tego robić. I był drugi pozytywny efekt tego wydarzenia. W zasadzie wtedy, w połowie 2014 roku, uznałem, że zarobiłem już wystarczająco dużo, biorąc pod uwagę inne przychody, które miałem z mojej działalności. Równolegle, można powiedzieć z perspektywy inwestora, dywersyfikuję, równolegle zarabiałem również na, że tak powiem, na partnerach, którzy przykleili się do takiego cyklu, artykułów, który publikowaliśmy na dwóch blogach, Elementarz Inwestora. Duży cykl. W ciągu roku do dwóch do podziału mieliśmy przychody 227 tysięcy złotych, ale pracy było bardzo dużo. 50 artykułów, 50 podcastów, wszystko dosyć wysokiej jakości. Miałem też już swój własny produkt, kurs, budżet domowy w tydzień, który także pozwolił mi zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i teraz tak, udostępniając taki kurs, bardzo poważnie się zastanawiałem, to był pierwszy produkt płatny dla moich czytelników. Czy ktoś wyciągnie portfel i zapłaci blogerowi? Miałem masę wątpliwości. Udało się. I nie chodzi mi nawet o kwotę, jaką zarobiłem, ale chodzi mi o to, że średnia ocena tego kursu w skali od 1 do 10 przez absolwentów jego to jest 9,55. I przekonałem się, że ja w ten sposób pomagam ludziom. Czyli czasami, żeby zmusić się do prowadzenia takiego budżetu domowego, trzeba kogoś poprowadzić za rękę. I nawet bardzo dobrze, że on wykona taki wkład ze swojej strony, że to będzie wkład finansowy, bo wtedy będzie zdeterminowany do tego, żeby rzeczywiście ten budżet domowy stworzyć. Nie olać tego tematu, nie odłożyć na później. I teraz tak, ja wiem, że nic nie przekonuje tak jak liczby. Jestem tego przykładem, w związku z tym pokażę wam parę liczb. Pokazywałem wyniki roku 2013. Teraz pokażę wyniki roku 2014. Wysokość słupków, musicie proporcje złapać, bo nie podaję dokładnych kwot w tej chwili, ale to będzie dobrze widać. To są zarobki mojej firmy. To, co widzieliście przed chwilą, te 55 tysięcy złotych, to jest tutaj przychód firmy. 900% wzrostu w roku 2014. I teraz pytanie, czy chcecie zobaczyć, jak wygląda połowa roku 2015? Dobra, tylko weźcie pod uwagę, że tam był cały rok, a tu teraz będzie tylko 5,5 miesiąca. OK? Wygląda to tak. Pokazuję wam to jako dowód, że jeżeli macie zaufanie, jakiegokolwiek biznesu byście nie robili, to klienci zapłacą za wasze usługi. Dwie rzeczy musicie zrobić. Dwie, tylko dwie. Rozwiązać jakiś problem trochę lepiej niż konkurencja i zbudować tą nić zaufania, żeby klienci chcieli kupować te wasze rozwiązania od was. Tak to działa. Powiedziałem wam, że celem istnienia mojej firmy nie jest maksymalizacja przychodów ani zysków. I tak jest. Ja celowo narysowałem tą linię 200 tysięcy. Zarabiam w tej chwili absurdalnie duże pieniądze w porównaniu z wysokością moich oczekiwań. I to też powoduje, że ja chcę w jakiś sposób odwdzięczać się za to, że mam taką możliwość, że jestem tu, gdzie jestem w tej chwili. Szukałem takiego pomysłu na to, komu pomagać, jak pomagać, jak wykorzystywać ten zasięg, który udało mi się zbudować, 250 000 czytelników co miesiąc na moim blogu, żeby robić coś jeszcze lepszego. Zastanawiałem się, czy powinna być to jakaś idea edukacyjna, czy może jakieś podstawowe potrzeby człowieka. Postawiłem na walkę z głodem. Postawiłem na to, co uważam jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Widzicie u mnie pajacyka. Jestem dzisiaj chodzącą powierzchnią reklamową. Chodzącą powierzchnią reklamową. Wspieram pajacyka od lutego tego roku i postawiłem sobie taki cel. Chcę w tym roku ufundować 10 000 posiłków dla dzieciaków. Ja i czytelnicy mojego bloga. Jak to robię? 10% przychodów z moich kursów trafia na konto pajacyka. Czytelnicy, którzy pobierają e-booka darmowego, e-booki z mojego bloga, darmowe, 420 stron ostatni e-book. Proszę ich o to, żeby jeżeli on im się przyda, to żeby przelali jakąkolwiek kwotę na konto pajacyka z tytułem Job Pajacyk. Tak jak nazwa mojego bloga. Do tej chwili ufundowaliśmy 1537 posiłków. Posiłek kosztuje 4 zł. Można powiedzieć, że te kwoty nie są duże. Nie są duże, ale one będą duże. One będą duże. Powinniście otrzymać w tej chwili tweety z linkami do tych poradników. Jeżeli będziecie chcieli, to zachęcam do tego, żeby pobrać te e-booki. Może wam się do czegoś przydadzą. I teraz, jeżeli ktoś z was bierze udział w InfoShare Quest, w tej grywalizacji, która się tutaj odbywa, to hasło, które mieliście uzyskać na mojej prezentacji, to jest pajacyk. OK? Także śmiało. I jest jeszcze jeden problem w Polsce, który dotyka dużo większą liczbę osób niż głód. Dużo większą liczbę osób. Jeżeli chodzi o za dzieci niedożywione w Polsce, to szacuje się, że ich jest od 180 000 do 800 000. Zależy, jakie statystyki poczytacie. Ale w Polsce jest blisko 2,5 miliona osób, które mają przeterminowane zadłużenie. Przeterminowane to znaczy takie, że raty kredytów i pożyczek nie są regulowane w ciągu, w terminie. Są opóźnione o ponad 30 dni. 2,5 miliona osób. Co więcej, zadłużenie tych osób, większości tych osób, 1,5 miliona osób jest zadłużone na kwotę nie większą niż 5 000 zł. Czyli teoretycznie z tym problemem mogłyby się te osoby łatwo uporać. Oczywiście różne zarobki mamy. Ale 5 000 zł to nie jest kwota niewyobrażalna. Teoretycznie każdy może w jakimś skończonym czasie ją zdobyć. I dla takich osób opracowałem kurs Pokonaj swoje długi. Kurs, który ukaże się w najbliższy poniedziałek. Kurs jest bezpłatny, jest robiony z partnerem, w związku z tym może być bezpłatny dla jego uczestników. To jest program szkoleniowy, który trwa 5 tygodni. 5 tygodni, ręka w rękę, krok po kroku prowadzę. Lekcja, wideo, ćwiczenia, dodatkowe materiały i praca domowa. I jestem święcie przekonany, że osoby, które przez ten kurs przejdą, będą potrafiły radzić sobie ze swoimi długami. To jest również kurs dla tych osób, które dzisiaj nie są zadłużone, ale też nie mają żadnych oszczędności, ślizgają się gdzieś tam po krawędzi zadłużenia. Ja wierzę, że tym kursem można zrobić naprawdę dużo dobrego. Nie było czegoś takiego. I moja prośba do was to jest coś takiego, jeżeli macie znajomych, podzielcie się z nimi informacją o tym, że coś takiego jest dostępne. Mogę powiedzieć w zasadzie w poniedziałek już będzie dostępne. Będę robił dużo szumu wokół tego. Dlaczego? Dlatego, że jak się nad tym głęboko zastanowiłem, to jeżeli 10% tych osób, które mają przeterminowane długi, przeszłoby przez ten kurs, jednocześnie połowa z nich, będę optymistą, mogłaby wyjść z długów, to mamy coś, co autentycznie pozwala zwiększyć polskie PKB w dłuższej perspektywie. Ja nie żartuję. Dokładnie tak to działa. I też chcę powiedzieć, że to jest właśnie coś takiego, że nam się często wydaje, że jesteśmy trybikiem w maszynie, w wielkiej maszynie i nic nie znaczymy. Ale jesteśmy tym trybikiem i możemy te większe kółka napędzać. Jeżeli robimy to dobrze, jeżeli się nie poddajemy, jeżeli jesteśmy systematyczni, to można mieć świetne efekty, efekty, które autentycznie wpływają na całą gospodarkę. Możecie się zastanawiać, czy to, co tutaj mówię, czy to się przekłada w jakikolwiek sposób na wasze biznesy, na wasze życie, nawet jeżeli nie jesteście przedsiębiorcami. Dwa przykłady firm wyciągnąłem. To są przykłady firm, które nie rozwiązały żadnego problemu, który nie byłby wcześniej rozwiązany. Airbnb po prostu trochę lepiej działa niż hotele. I systematycznie gryzie w cztery litery. Uber robi dokładnie to samo. Co jest największym problemem, kiedy zamawiamy taksówkę? Nie wiemy, kiedy przyjedzie, nie wiemy, ile zapłacimy. Tak? Kierowcy są nawet czasami mili. Okay? Ci sami kierowcy mogą pracować dla takich firm jak Uber. Ja już widziałem taksówkarzy, którzy jeżdżą w korporacje, jednocześnie mogą być zamawiani przez Ubera. I można mówić, że to jest nielegalne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie tego typu pomysły są szybsze od regulacji prawnych. Ale jednocześnie wiem, że jeżeli firma rozwiązuje konkretny problem klienta, to nie ma szansy na to, żeby nie odniosła sukcesu. Nie ma na to szansy. I zastanawiałem się, z jakim słowem na koniec was zostawić. I zostawię was z myślą osoby, którą bardzo szanuję, a której już z nami nie ma. Że warto być uczciwym, ale nie zawsze się to opłaca. Ale opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. I moim marzeniem jest to, żeby gdzieś tam kiedyś, pod koniec życia, stanąć sobie przed lustrem, spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć sobie szczerze, z ręką na sercu, że robiłem tylko te rzeczy, które robić było warto. Dzięki.